Rozdział 13. Oburącz. Mógłbyś to wszystko powtórzyć? Zapytał Bobby z ustami pełnymi ryżu i jajek. Mówiliście, zdaje się, że to nie jest religia. Beauvoir zdjął swoje oprawki okularów i przyjrzał im się z uwagą. Tego nie powiedziałem. Mówiłem tylko, że nie musisz się martwić, czy to religia, czy nie. To po prostu struktura. Pozwala tobie i mnie rozmawiać o sprawach, które się dzieją. W przeciwnym razie nie mielibyśmy odpowiednich słów, terminów. Ale tłumaczysz to tak, jakby te, jakim tam, luły były... Loa, poprawił Beauvoir, rzucając okulary na stół. Westchnął, z paczki dwóch dziennie wyjął chińskiego papierosa i zapalił od srebrzystej czaszki. Liczba mnoga jest taka sama jak pojedyncza. Zaciągnął się głęboko i z wydatnych nozdrzy wydmuchnął podwójną stróżkę dymu. Kiedy mówisz religia, to co właściwie masz na myśli? No, siostra mojej matki jest scjentologiem, takim ortodoksyjnym, a ta kobieta z drugiego końca korytarza to katoliczka. Moja staruszka... Urwał. Jedzenie w ustach nagle straciło smak. Czasem wieszała mi na ścianach różne hologramy, Jezusa albo Hubbarda, czy inne śmiecie. Wydaje mi się, że to właśnie mam na myśli. Wudu jest inne, oświadczył Beauvoir. Nie zajmuje się koncepcjami zbawienia i transcendencji. Chodzi o to, żeby załatwiać sprawy, rozumiesz? W naszym systemie jest wielu bogów, czy raczej duchów. Należą do jednej wielkiej rodziny, ze wszystkimi zaletami i wadami. Istnieje tradycyjny rytuał wspólnej manifestacji. Łapiesz? Wudu mówi, pewno istnieje Bóg, Grand Met, ale jest wielki, zbyt daleko, żeby się przejmować, że nie masz forsy albo w łóżku ci nie wychodzi. Przecież sam wiesz, jak to działa. To religia ulicy. Narodziła się milion lat temu na jakiejś nędznej wysepce. Wudu jest jak ulica. Kiedy jakiś ćpun potnie ci siostrę, nie obozujesz na progu jakuza, prawda? Nie tędy droga. Ale idziesz do kogoś, kto może sprawę załatwić. Zgadza się? Bobby przytaknął, przeżuwał starannie. Jeszcze jedna derma i dwie szklanki wina trochę mu pomogły. Potężny mężczyzna zabrał dwa dziennie na spacer między drzewa i fluorescencyjne słomki, pozostawiając Bobiego z Beauvoirem. Potem zjawiła się Jackie, miła i uprzejma, z miską tego ryżu z jajkami, całkiem niezłego. A kiedy stawiała ją przed nim na stole, przycisnęła pierś do jego ramienia. A zatem, ciągnął Beauvoir, interesuje nas załatwienie spraw. Jeśli wolisz, zajmujemy się systemami. I ty też, a przynajmniej chciałbyś. Inaczej nie byłbyś kowbojem i nie miałbyś pseuda. Zgadza się? Wrzucił to, co zostało z papierosa do poznaczonej odciskami palców szklanki, do połowy wypełnionej czerwonym winem. Wygląda na to, że dwa dziennie szykował niezłą imprezę, kiedy sprawa się sypnęła. Jaka to sprawa? Zapytał Bobby. Otarł usta grzbietem dłoni. Ty. Beauvoir zmarszczył czoło. To nie znaczy, że coś zawiniłeś, chociaż dwa dziennie starał się nas przekonać, że tak właśnie było. Starał się? Jest chyba trochę przestraszony i wściekły. Trafiłeś. Przestraszony. Robi w portki ze strachu. To chyba dokładniejsze określenie. Jak to się stało? Widzisz, przy nim nie wszystko jest takie, jakim się wydaje. Owszem, naprawdę zajmuje się tym chłamem, o którym wiesz. Wpycha frajerom gorący soft. Przepraszam. Uśmiechnął się. Sprzedaje w Barrytown, ale jego główna robota, jego zasadnicze plany, rozumiesz, to coś zupełnie innego. Beauvoir wziął zaschniętą kanapkę, przyjrzał się jej z wyraźną podejrzliwością, i odrzucił nad stołem pomiędzy drzewa. Jego numer, pojmujesz, to robota dla dwóch dużych unganów z ciągu. Bobby tempo kiwnął głową. Facetów, którzy służą oburącz. Nie bardzo rozumiem. Mowa o zawodowych kapłanach, jeśli tak zechcesz ich nazwać. Inaczej, wyobraź sobie dwóch ważnych facetów, między innymi kowbojów konsoli, którzy zajmują się załatwianiem spraw dla innych. Służyć oburącz to takie nasze określenie. Znaczy mniej więcej tyle, że pracują dla obu końców. Białego i czarnego. Łapiesz? Bobby przełknął i pokręcił głową. Czarownicy, rzekł Beauvoir. Zresztą nieważne. Źli faceci, duży szmal. To ci wystarczy. Dwa dziennie pracuję dla nich jako taki pajac blisko żłobu. Czasem trafi na coś, co może ich zainteresować, więc zrzuca im to i w zamian oni czasem wyświadczają mu taką czy inną przysługę. A kiedy nazbiera tych przysług trochę za dużo, wtedy oni coś mu podrzucają. To nie zupełnie ta sama sytuacja, rozumiesz? Powiedzmy, że znajdą coś, co uważają za potencjalnie cenne, ale ich to przeraża. Ci dwaj mają skłonność do pewnego konserwatyzmu. Rozumiesz? Nie? Nie szkodzi. Nauczysz się. Bobby pokiwał głową. Taki soft, jaki tobie podobni wypożyczają u dwóch dziennie, to śmiecie. Znaczy, owszem, będzie działać, ale nikt ważny nie będzie się tym zajmował. Oglądałeś pewnie kina o kowbojach? No więc to, co oni tam wymyślają, to drobnostka wobec produkcji, którą może pchnąć naprawdę mocny operator. Zwłaszcza jeśli w grę wchodzą lodołamacze. Ciężkie lodołamacze są dość zabawne, nawet dla ważniaków. Wiesz czemu? Ponieważ lód, ten naprawdę twardy, mury wokół wszystkich ważniejszych banków danych, zawsze jest produktem SI. Sztucznych inteligencji. Nic innego nie jest dość szybkie, żeby wpleść dobry lód, bez przerwy go zmieniać i poprawiać. Więc kiedy jakiś bardzo potężny lodołamacz trafia na czarny rynek, trzeba uwzględnić kilka niejasnych czynników. Na początek, skąd pochodzi dany produkt? W 9 przypadkach na 10 pochodzi od SI. A SI są pod ciągłą obserwacją, głównie ludzi Turinga. Pilnują, żeby nie stały się za sprytne. Może się okazać, że jakaś SI chce zwiększyć dopływ w szmalu, a tobie od razu wejdzie na tyłek cała machina Turinga. Niektóre SI mają obywatelstwo, prawda? Inna sprawa, na którą musisz uważać, może to lodołamacz wojskowy. A to gorący układ. Albo może wymaszerował sobie z Wydziału Szpiegostwa Przemysłowego jakiegoś zaibatsu, a tego też byś nie chciał. Łapiesz, o co chodzi, Bobby? Bobby przytaknął. Miał uczucie, że przez całe życie czekał, aż Beauvoir wytłumaczy mu mechanizm działania świata, którego istnienie tylko podejrzewał. Mimo to lodołamacz, który rzeczywiście rozcina lód, wart jest megę. To znaczy boku. I powiedzmy, że jesteś panem ważniakiem, a ktoś proponuje ci taką zabawkę. Nie chcesz mu zwyczajnie powiedzieć, żeby się zmywał, więc kupujesz. Kupujesz dyskretnie, ale nie włączasz. O nie. Co z tym robisz? Bierzesz do domu, każesz technikowi trochę to przerobić, żeby wyglądało całkiem zwyczajnie. Powiedzmy, pakujesz to w taki format. Postukał palcem w stos softu przed sobą. I zabierasz do swojego pajaca, który jest ci winien jedną czy drugą przysługę, jak zwykle. Moment, przerwał mu Bobby. Coś mi się tu nie podoba. To dobrze. To znaczy, że jesteś sprytny, a w każdym razie sprytniejszy. Ponieważ oni to właśnie zrobili. Przynieśli to tutaj, do twojego znajomego handlarza, pana dwa dziennie, i opowiedzieli o swoim kłopocie. Chłopie, mówią, chcemy sprawdzić to draństwo, zrobić próbny przejazd, ale w życiu nie wejdziemy w to osobiście. A co wtedy zrobi dwa dziennie? Sam to włączy? Nigdy w życiu. Zrobi dokładnie to, co z nim zrobili ci ważni faceci. Tyle, że nawet się nie trudzi, żeby cokolwiek tłumaczyć chłopaczkowi, którego sobie wybrał. A więc wyznacza bazę na środkowym zachodzie, pełną programów, kantów podatkowych i schematów prania jenów dla jakiegoś burdelu w Kansas City. Każdy, kto nie spadł przed chwilą z drzewa, po prostu wie, że to świństwo po uszy tkwi w lodzie. Czarnym lodzie, absolutnie śmiertelnych programach sprzężeń zwrotnych. Żaden kowboj w ciągu albo poza nie pchałby się do tej bazy. Po pierwsze, bo jest najeżona obroną i po drugie, to co zawiera nie ma wartości dla nikogo oprócz biura podatkowego, a oni i tak są pewno na liście płac właściciela. Chwila, zawołał Bobby. Chyba nie rozumiem. Właśnie ci tłumaczę, białasie. Wybrał tę bazę, przeleciał swoją listę szpanerów, ambitnych szczeniaków z Barrytown, Wilsonów, dostatecznie głupich, żeby uruchomić program, którego w życiu nie widzieli, przeciwko bazie, którąś jakiś dowcipniś, jak dwa dziennie, pokazał im palcem i powiedział, że to łatwy numer. I kogo sobie wybrał? Kogoś nowego w tej grze. Więcej. Kogoś, kto nie wie nawet, gdzie on mieszka. Kto nie zna jego numeru i mówi, masz mój chłopcze, weź to do domu i zarób trochę forsy. Jak trafisz coś sensownego, pchnę to. Beauvoir szeroko otworzył oczy. Nie uśmiechał się. I co, człowieku, brzmi to znajomo? A może nie znasz żadnych takich frajerów? To znaczy... On wiedział, że zginę, jeżeli podłączę się do tej bazy? Nie, Bobby. Nie wiedział, że jeśli soft nie zadziała, taka możliwość istnieje. Przede wszystkim jednak chciał obserwować, jak próbujesz. Czego zresztą też nie chciało mu się załatwiać samemu. Zlecił robotę dwójce kowbojów. Rzecz mogła się rozwinąć w kilku kierunkach. Po pierwsze, gdyby lodołamacz wykonał swój numer na czarnym lodzie, dostałbyś się do środka, znalazł kupę liczb, które nic by dla ciebie nie znaczyły, potem byś się wycofał, może nawet bez śladu. Wróciłbyś do Leona i powiedział dwóm dziennie, że wskazał ci złą bazę. Przeprosiłby oczywiście. Dostałbyś nowy cel i nowy lodołamacz, a ten pierwszy on zabrałby do ciągu i powiedział, że wygląda w porządku. Poza tym nie spuszczałby cię z oka. Obserwowałby, czy jesteś zdrowy, czy nikt nie próbuje o ten lodołamacz wypytywać, bo przecież mogli usłyszeć, że go używałeś. Inny kierunek, w jakim sprawy mogły się potoczyć i niemal się potoczyły, to, że coś w lodołamaczu było nie tak. Lód wysmażyłby cię na śmierć, a jeden z tych kowbojów włamałby się do lokalu twojej mamusi i zabrał soft, zanim ktokolwiek znalazłby ciało. Nie wiem, Beauvoir, to trochę za mocne. Trzeba mieć mocny tyłek. Życie nie jest dla mięczaków. Znaczy, mówimy tu o interesach, łapiesz. Beauvoir przyglądał mu się z powagą. Plastikowe ramki zsunęły mu się na sam czubek nosa. Miał skórę jaśniejszą niż jego potężny towarzysz, czy dwa dziennie, koloru kawy z tylko odrobiną śmietanki, a czoło wysokie i gładkie, pod krótko przystrzyżonymi czarnymi włosami. W jasno-szarej szacie... Wydawał się szczupły i wcale nie groźny. Ale nasz problem i powód, dla którego tu jesteśmy, to ustalić, co się właściwie zdarzyło. A zdarzyło się coś innego. Ale to znaczy, że mnie wystawił. Dwa dziennie wystawił mnie, żeby mi przypalili tyłek. Bobby wciąż siedział w wózku z domu opieki Marii Panny, chociaż chyba go już nie potrzebował. I wpadł w bagno po uszy z tymi facetami, tymi ważniakami z ciągu. Zgadłeś. I dlatego tak się zachowuje, jakby guzik go obchodziło, albo jakby chciał mnie zarżnąć, zgadza się? A naprawdę jest przerażony? Beauvoir pokiwał głową. No jasne. Bobby nagle zrozumiał, dlaczego dwa dziennie jest taki wściekły i dlaczego się boi. Przecież obrobili mnie w wielkim lunaparku, a ci pieprzeni lobowie wyrwali mój dek. A Soft był cały czas w moim deku. Pochylił się, podniecony tym, że udało mu się zestawić fakty. A ci faceci zabiją go, albo co, jeżeli nie znajdzie dla nich tego Softu, tak? Widzę, że często oglądasz kina, stwierdził Beauvoir. Ale mniej więcej o to właśnie chodzi. No tak. Bobby usiadł wygodnie i oparł bose stopy o krawędź blatu. Powiedz mi, Beauvoir, kim są ci faceci? Jak ich nazwałeś? Unganami? Czarownicy mówiłeś? Co to niby ma znaczyć? Widzisz, Bobby, odparł Beauvoir. Ja jestem jednym z nich, a ten potężny gość, możesz nazywać go Lukasem, to drugi. Pewnie widziałeś już coś takiego, powiedział Beauvoir, kiedy mężczyzna zwany Lukasem ustawił na stole zbiornik projekcyjny, uprzednio metodycznie odsunąwszy na bok wszystkie odpadki. W szkole, mruknął Bobby. Chodziłeś do szkoły, człowieku? Warknął dwadziennie. To dlaczego do diabła w niej nie zostałeś? Odkąd wrócili z Lukasem, palił jednego papierosa po drugim, bez przerwy. Wydawało się, że jest w gorszym stanie niż poprzednio. Zamknij się, dwadziennie, rzucił Beauvoir. Tobie też by się przydało trochę wykształcenia. Uczyli nas, jak się poruszać w matrycy, jak korzystać ze zbiorów, biblioteki druków, takie rzeczy. No dobrze. Lukas wyprostował się i strzepnął nieistniejący pył z dużych różowych dłoni. Czy kiedyś używałeś tego, żeby dotrzeć do drukowanych książek? Zdjął nieskazitelnie czarną marynarkę, para brązowych szelek przecinała idealnie białą koszulę. Rozluźnił gładki czarny krawat. Nie czytam za dobrze, wyznał Bobby. To znaczy potrafię, ale to trudne. Ale tak, używałem. Obejrzałem parę naprawdę starych książek o matrycy i tak dalej. Tak myślałem. Do konsoli tworzącej podstawę zbiornika Lukas podłączył jakiś mały dek. Graf Zero. Graf Zero procedury. Dawny żargon programistów. Przysunął dek Beauvoirowi, który zaczął wystukiwać rozkazy. Złożone geometryczne formy wskakiwały na miejsca wewnątrz zbiornika, wyrównane do prawie niewidocznych płaszczyzn trójwymiarowej kratownicy. Bobby zauważył, że Beauvoir wpisuje cyberprzestrzenne współrzędne Barrytown. Określimy cię jako tę niebieską piramidę, Bobby. O tutaj jesteś. Niebieska piramida zaczęła delikatnie pulsować w samym środku zbiornika. Teraz pokażemy ci, co widzieli kowboje dwóch dziennie. Ci, którzy cię pilnowali. Od tej chwili oglądasz zapis. Z piramidy wysunął się przerywany promień błękitnego światła i podążył wzdłuż linii kraty. Bobby patrzył, widząc siebie samego w saloniku matki, z Ono Sendai na kolanach, przy zaciągniętych zasłonach, przebiegającego palcami po deku. Lodołamacz w drodze, wyjaśnił Beauvoir. Linia niebieskich kropek dotarła do ściany zbiornika. Beauvoir stuknął w dek i współrzędne uległy zmianie. Poprzednie nastawienie zastąpił nowy układ geometryczny. Bobby rozpoznał kiść wycentrowanych na kracie pomarańczowych prostokątów. To jest to, powiedział. Niebieski promień sięgnął od brzegu zbiornika w stronę pomarańczowej bazy. Mgliste płaszczyzny pomarańczowego cienia zatańczyły wokół prostokątów. Przesuwały się i migały stroboskopowo. Linia się zbliżała. Sam widzisz, że coś tu jest nie w porządku, stwierdził Lukas. To jest ich lud i już się do ciebie dostraja. Reaguje, zanim jeszcze nastąpił kontakt. Kiedy linia niebieskich kropek dotknęła pomarańczowej płaszczyzny, otoczyła ją półprzejrzysta pomarańczowa rurka, odrobinę większej średnicy. Zaczęła się wydłużać, przesuwając wzdłuż linii, aż dotknęła ściany zbiornika. A tymczasem, rzucił Beauvoir, w domu, w Berrytown, znów coś wystukał i na środek wróciła niebieska piramida Bobiego. Chłopak patrzył, jak pomarańczowa rurka wysuwa się ze ściany zbiornika projekcyjnego. Nadal podążała wzdłuż niebieskiej linii i gładko zbliżała się do piramidy. Mniej więcej w tej chwili, kowboju, powinieneś na poważnie zająć się umieraniem. Rurka dotarła do środka. Zaskoczyły pomarańczowe trójkąty, zamykając we wnętrzu piramidę. Beauvoir zatrzymał projekcję. A teraz, mój chłopcze, odezwał się Lukas, kiedy wynajęci pomocnicy dwóch dziennie, którzy są, najogólniej mówiąc, parą twardych i doświadczonych dżokejów, zobaczyli to, co ty za chwilę zobaczysz, uznali, że ich dek dojrzał do generalnego remontu w niebie. Jako zawodowcy mieli dek rezerwowy. Podłączyli go i nadal widzieli to samo. Wtedy właśnie postanowili zadzwonić do swojego pracodawcy, pana Dwadziennie, który, jak poznajemy po tym bałaganie, zamierzał właśnie urządzić imprezę. Człowieku, w głosie Dwudziennie zabrzmiała nuta histerii. Przecież tłumaczyłem. Miałem tu paru klientów, których musiałem jakoś zająć. Zapłaciłem tym chłopcom, żeby obserwowali. I obserwowali, a potem zadzwonili do mnie. Czego wy chcecie, do diabła? Naszej własności, odparł spokojnie Beauvoir. A teraz przyjrzyj się bardzo uważnie. To draństwo można spokojnie nazwać anomalią. Fenomenem nadprzyrodzonym. Stuknął w dek, uruchamiając odtwarzanie. Na dnie zbiornika rozkwitły płynnie kwiaty mlecznej bieli. Wyciągając szyję, Bobby zobaczył, że składają się z tysięcy maleńkich kulek czy bąbelków. Nagle wyrównały się perfekcyjnie wzdłuż linii kratownicy i zagęściły, tworząc asymetryczną, szerszą od góry strukturę, coś w rodzaju prostokątnego grzyba. Powierzchnie, a raczej ścianki, były białe i idealnie czyste. Obraz w zbiorniku był nie większy niż otwarta dłoń Bobiego, jednak komuś włączonemu w dek musiał wydawać się ogromny. Bryła wysunęła parę rogów. Wydłużyły się, zakrzywiły, zmieniły w szczypce i sięgnęły do piramidy. Zobaczył, jak czubki bez wysiłku przebijają migotliwe pomarańczowe płaszczyzny wrogiego lodu. Powiedziała: co ty robisz? Usłyszał własny głos. A potem spytała, dlaczego mi to robią, dlaczego mnie zabijają. No, stwierdził cicho Beauvoir. Wreszcie do czegoś dochodzimy. Nie wiedział, dokąd idą, ale był zadowolony, że mógł w końcu wstać z tego wózka. Beauvoir schylił się, by ominąć ukośne bioświatło zwisające z podwójnego spiralnego kabla. Bobby poszedł za jego przykładem i niemal się poślizgnął na kałuży wody pokrytej jakąś zieloną błoną. Dalej od polanki Dwudziennie powietrze wydawało się gęściejsze. Unosił się cieplarniany zapach wilgotnych roślin. Więc tak to było, odezwał się Beauvoir. Dwudziennie wysłał jakiś kumpli na Covina, Concourse Courts, ale ty zdążyłeś już zniknąć. Twój dek też. W takim razie nie rozumiem, dlaczego to ma być jego wina, stwierdził Bobby. Przecież gdybym mnie wyrwał do Leona, a przecież szukałem tam Dwudziennie, chciałem nawet dostać się tutaj, wtedy bym mnie znalazł, prawda? Beauvoir przystanął, by podziwiać wielokolistą kępę kwitnących konopi. Brązowym palcem dotknął bladych, bezbarwnych kwiatów. Prawda, zgodził się. Ale tu chodzi o interesy. Na czas wejścia powinien wyznaczyć kogoś, żeby pilnował twojego mieszkania. Żeby się upewnił, że ani ty, ani Soft nie wyjdziecie na żaden nieplanowany spacer. Na pewno wysłał do Leona, Re i Jackie. Przecież je tam widziałem. Bobby sięgnął pod kołnierzyk swojej czarnej piżamy i podrapał zaszytą ranę, przecinającą klatkę piersiową i brzuch. A potem przypomniał sobie tę stonogę, której Pai użył zamiast szwów i szybko cofnął rękę. Swędziało go, wzdłuż całej rany, ale nie chciał tego dotykać. Nie, Jackie i Rea są nasze. Jackie to Mambo, kapłanka, wierzchowiec Danbali. Beauvoir szedł dalej. Bobby zakładał, że podąża przez dżunglę hydroponicznych upraw jakąś istniejącą ścieżką czy szlakiem. Chociaż miał wrażenie, że nie zmierzają w żadnym określonym kierunku. Niektóre większe krzaki tkwiły w wypełnionych ciemnym humusem pękatych zielonych workach na śmieci. Wiele z nich popękało, a białe korzenie szukały świeżego pożywienia w cieniach między biolampami, gdzie czas i powolne opadanie liści stworzyły cienką warstwę kompostu. Bobby miał na nogach parę czarnych, nylonowych japońskich sandałów, które znalazła mu Jackie. Już teraz czuł między palcami wilgotną ziemię. Wierzchowcem? Zdziwił się. Wyminął ciernistą roślinę, która przywodziła na myśl palmę wywróconą na lewą stronę. Danbala jej dosiada. Danbala Wedo. Wąż. Czasami bywa wierzchowcem Aidy Wedo, jego żony. Bobby postanowił nie pytać dalej. Spróbował zmienić temat. Jak to jest, że dwa dziennie ma taki wielki lokal? Po co tu te wszystkie drzewa i reszta? Wiedział, że Jackie i Rea wtoczyły go na wózku przez drzwi, ale od tego czasu nie zauważył żadnej ściany. Wiedział też, że kompleks zajmuje masę hektarów, więc całkiem możliwe, że mieszkanie dwudziennie jest bardzo duże. Trudno jednak uwierzyć, żeby handlarz, nawet sprytny handlarz, mógł sobie pozwolić na tyle miejsca. Na to nie stać nikogo, a poza tym, kto chciałby mieszkać w przeciekającym, hydroponicznym lesie? Ostatnia derma przestawała działać. Plecy i pierś zaczynały już piec i szczypać. Fikusy. Mapou. Cały ten poziom projektów jest lieu saint, świętym miejscem. Beauvoir stuknął Bobiego w ramię i wskazał skręcone dwukolorowe nitki zwisające z gałęzi pobliskiego drzewa. Drzewa są poświęcone rozmaitym loa. To należy do Ugou Ferai, boga wojny. Rośnie tu jeszcze wiele innych rzeczy, choćby zioła potrzebne leczącym liśćmi. Niektóre rośliny po prostu dla urozmaicenia, ale to nie jest lokal dwudziennie. Jest komunalny. To znaczy, że obejmuje całe projekty? Znaczy wudu i w ogóle? To było gorsze niż najstraszniejsze wyobrażenia marszy. Nie, Beauvoir zaśmiał się. Na górze stoi tu meczet. Jest parę tysięcy, może i 10, rozrzuconych dookoła wściekłych baptystów, trochę kościoła si... No, to co zwykle. Mimo to, wyszczerzył zęby, to my mamy tradycję robienia tego, co należy. Ale jak to się zaczęło na tym poziomie, to dłuższa historia. Jakieś 80-100 lat temu ludzie, którzy projektowali te budowle, mieli ideę stworzenia czegoś możliwie samowystarczalnego. Chcieli hodować żywność, ogrzewać się, wytwarzać energię, wszystko. Ten budynek, jeśli zaczniesz wiercić dostatecznie głęboko, stoi na całej masie wód geotermalnych. Na dole jest naprawdę gorąco, chociaż nie dość, żeby uruchomić turbinę, więc nie można z tego produkować energii. Próbowali ją podciągnąć. Na dachu jest setka rotorów Dariesa. Nazywają je trzepaczkami. Zrobili sobie pompy wiatrowe, łapiesz? Jak na farmie. Dzisiaj i tak większość watów biorą z Agencji Energii Atomowej, jak wszyscy. A te wody geotermalne pompują do góry, do wymiennika ciepła. Są zbyt zasolone, żeby je pić, więc wymienniki tylko podgrzewają waszą zwykłą jersejską kranówę. Zresztą mnóstwo ludzi uważa, że i tak nie nadaje się do picia. W końcu zbliżyli się do jakiejś ściany. Bobby obejrzał się. Płytkie kałuże na zabłoconym betonie podłogi odbijały gałęzie karłowatych drzew i nagie białe korzenie sięgające do tych naturalnych zbiorników hydroponicznych. Podgrzewaną wodę przepompowują do zbiorników i hodują mnóstwo krewetek. Krewetki bardzo szybko rosną w ciepłej wodzie. A potem rurami w betonie pompują ją dalej, aż tutaj, żeby utrzymać temperaturę. Do tego miał służyć ten poziom. Do hodowli hydroponicznego amarantusa, sałaty i tak dalej. Potem pchają tę wodę do zbiorników hodowlanych sumów. Tam algi zżerają gówno krewetek, sumy zżerają algi i tak w kółko. A w każdym razie takie było założenie. Pewnie nie wpadli na to, że ktoś wlezie na dach i wykopie rotory, żeby zrobić miejsce na meczet. Innych zmian też nie przewidzieli. Ale wciąż można w projektach dostać cholernie dobre krewetki. Suma też. Dotarli do ściany. Była ze szkła pokrytego kropelkami skondensowanej wilgoci. Kilka centymetrów za nią tkwiła kolejna ściana zrobiona z czegoś, co wyglądało jak arkusze zardzewiałej blachy. Z kieszeni szarej szaty Beauvoir wyłowił klucz i wsunął go w otwór w nagim duralowym wsporniku dzielącym dwie płaszczyzny okna. Gdzieś niedaleko z wyciem zbudził się do życia silnik. Szeroka stalowa okiennica szarpnięciami odsunęła się w górę i na boki, odsłaniając widok, jaki Bobby często sobie wyobrażał. Musieli być pod dachem, wysoko, ponieważ mógłby cały wielki lunapark zakryć złożonymi dłońmi. Bloki Berrytown wyglądały jak szarobiałe grzyby sięgające aż po horyzont. Było już prawie ciemno i poza ostatnim rzędem budynków dostrzegał różowy blask. Tam daleko widać ciąg, prawda? To różowe. Zgadza się. Ale im bliżej się znajdziesz, tym mniej pięknie wygląda. Chciałbyś tam pojechać, Bobby? Graf Zero gotów wkroczyć do ciągu? Jasne, przyznał Bobby, opierając dłonie o zapocone szkło. Nie masz pojęcia. Derma zużyła się już całkiem. Plecy i pierś bolały jak diabli.